sztandar biblijny numer 16, grudzień 1985 roku. Drugie piekło Biblii. Jezioro ogniste jako symbol śmierci drugiej. 6 rzeczy wrzuconych do niego. To właśnie dusza jest niszczona. Wersety wzmiankujące o jeziorze ognistym. Rozpatrzenie 12 wypadków użycia słowa Gehenna. Przypowieść o owcach i kozłach. Sodoma i Gomora jako przykład ognia wiecznego. Szeol niekiedy dotyczy drugiego piekła. Zauważyliśmy już, że słowa Szeol i Hades użyte do przedstawienia pierwszego piekła, nie dotyczą, po pierwsze, miejsca mąk, ani też, po drugie, miejsca o dwóch przedziałach, z których pierwszy przedział jest miejscem szczęśliwości dla sprawiedliwych, a drugi miejscem tortur dla złych ludzi. Raczej stwierdziliśmy, że dotyczą one, po trzecie, stanu nieświadomości pierwszej śmierci, niepamięci, kary, na którą wszyscy zostali skazani skutkiem grzechu Adamowego, i że powrót z tego stanu jest obiecany przez zmartwychwstanie. Na tej podstawie, również uznajemy, iż pierwsze piekło będzie zupełnie zniszczone z chwilą, gdy wszyscy umarli w Adamie zostaną wzbudzeni ze stanu nieświadomości, objawienie rozdział 20 wersety 13 i 14. Oświadczenie wersetu 14. Śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste wyraźnie dotyczy innego, drugiego piekła, bo w jaki sposób piekło mogłoby być wrzucone do jeziora ognistego, które oznacza piekło, z czym się zgadzają prawie wszyscy bibliści, gdyby było tylko jedno piekło? To drugie piekło jest śmiercią drugą. Objawienie rozdział 20 werset 14, rozdział 21 werset 8. Ponoszoną z powodu osobistego i całkowicie rozmyślnego grzechu. Jest ono stanem zupełnego, wiecznego unicestwienia. Chociaż Jezus przez zapłacenie ceny okupowej za Adama i jego ród gwarantuje wszystkim zmartwychwstanie z pierwszego piekła, Ozeasza rozdział 13 werset 14, Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29, Dzieje Apostolskie rozdział 24 werset 15, 1 Koryntów rozdział 15 werset 22, Objawienie rozdział 20 werset 13, to jednak brakuje zabezpieczenia na czyjkolwiek powrót z drugiego piekła, bo według Pisma Świętego Chrystus więcej nie umiera. Rzymian rozdział 6 werset 9, Żydów rozdział 10 werset 26. Tak więc ci, którzy zupełnie tracą swą łaskę przez grzeszenie, nie mają żadnej nadziei wiecznego życia, ponieważ ich grzech wymagałby ponownego ukrzyżowania Syna Bożego jako ich osobistej ofiary za grzech, Żydów rozdział 6 wersety od 4 do 6. Zatem zniszczenie ich jest zupełnym i wiecznym unicestwieniem, drugim piekłem, z którego nie ma zmartwychwstania. Na naszym wykresie wieków to drugie piekło, czyli śmierć drugą, dla grzeszników umierających z końcem wieku tysiąclecia pokazano poniżej linii oznaczonej wielką literą N w części zacieniowanej i oznaczonej wyrażeniem, śmierć druga. W Piśmie Świętym drugie piekło przedstawione jest na co najmniej 5 sposobów, jako, po pierwsze, jezioro ogniste, po drugie, Gehenna, po trzecie, ogień wieczny, po czwarte, ogień wieczysty, po piąte, Szeol. Rozpatrzymy je w przedstawionej kolejności i rozważymy stosowne fragmenty. Ponieważ wyrażenie jezioro ogniste występuje tylko w księdze symbolicznej, objawienie rozdział 19 werset 20, rozdział 20 wersety 10, 14 i 15, rozdział 21 werset 8. W 3 z tych wersetów dodano do wyrażenia jezioro ogniste słowo siarka, traktujemy je jako symboliczne. Na symboliczność Księgi Objawienia wskazano w Objawieniu rozdziale pierwszym wersecie pierwszym, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a on wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Biblia Tysiąclecia, przepis tłumacza. Jezus jest tutaj przedstawiony jako dawca objawienia zawartego w księdze zwanej przez nas Księgą Objawienia. Przekazał je swemu słudze, to jest swej klasie poświęconych sług, w pierwszym rzędzie, maluczkiemu statku, w drugim rzędzie, utracjuszom koron podczas wieku Ewangelii i Wielkiej Kompanii oraz młodocianym godnym przy końcu wieku Ewangelii po opuszczeniu ziemi przez maluczkie statko. Podczas wieku tysiąclecia księga ta będzie objawieniem dla starożytnych i młodocianych godnych. Użycie zwrotu oznajmił przez niego za pomocą znaków, to jest symbolicznie, za pomocą znaków i symboli, dowodzi, że księga ta przemawia za pomocą znaków i symboli wskazujących na sprawy, które, z boskiego punktu widzenia, miały stać się niebawem. Pośród wielu spraw Księga Objawienia przedstawia za pomocą znaków i symboli, ostateczne usunięcie zła i niepoprawnych złoczyńców, ich zupełne i wieczne unicestwienie. Jest to przedstawione przez wrzucenie ich do jeziora ognistego, którym jest śmierć druga. Dołączenie siarki wzmacnia symbol, ponieważ wyziewy ognia i siarki były najbardziej śmiercionośnymi środkami niszczącymi, znanymi przez starożytnych. Połączenie tych symboli jeszcze bardziej zdecydowanie przedstawia całkowite, zupełne i wieczne zniszczenie. Posługiwanie się językiem symbolicznym jest obecnie powszechne, a ogień często służy jako symbol zniszczenia. Szekspir pewnego razu wyraził się następująco, gdzie dwa rozszalałe ognie zetkną się ze sobą, tam strawią to, co posila ich furię. W 1914 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, odnosząc się do wojny w Europie, powiedział: świat jest w ogniu. Na podobieństwo wielkiej pożogi, wojna przerzucała się z narodu na naród niosąc zniszczenie. Stwierdzamy, że wiele innych ksiąg, poza objawieniem, podobnie używa ognia jako symbolu zniszczenia. W proroctwie Malachiasza rozdziale 4 wersecie 1 czytamy, bo oto przychodzi dzień pałający jako piec, w którym wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ściernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostawi korzenia ani gałązki. Wzmiankowany tu dzień jest wielkim dniem gniewu Jehowy, w którym przez trzy fazy czasu wielkiego ucisku, wojnę światową, rewolucję światową i anarchię światową, symboliczny wiatr, trzęsienie ziemi i ogień z pierwszej królewskiej rozdziału 19 wersetów 11 i 12, zniszczenie dosięgnie obecny porządek rzeczy. Wskazano na to obrazowo słowami, dzień pałający jako piec. Pyszni, wielcy tego obecnego złego świata, którzy znajdują się pod panowaniem szatana, w znaczeniu metaforycznym będą spaleni jako ściernisko. Tak, że nie zostanie ani gałązki, ani korzenia do dalszego rozwoju. Żydów rozdział 12 werset 29, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Dla niepobożnych wieku Ewangelii, którzy odwrócili się od Niego, werset 25, zaprzeczając okupowi, ofierze za grzech i stając się niszczycielami Ducha Świętego w swych sercach. Żydów rozdział 6 wersety od 4 do 6, rozdział 10 wersety od 26 do 29, Bóg będzie prawdziwie ogniem trawiącym, bo zniszczy ich zupełnie i wiecznie, tak jak literalny ogień niszczy to, co jest nim objęte. Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety od 10 do 12, A już, w żniwie wieku żydowskiego, i siekiera, surowy sąd Boży, do korzenia drzew, Izraelitów, którzy posiadali korzeń przez swe związki z przymierzem zakonu. Następstwem tego związku było nadejście surowego sądu Bożego, przyłożona jest, wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte, i w ogień wrzucone, Żydzi, którzy nie wydali właściwego owocu, zostali odrzuceni jako lud Boży i poddani strasznym niszczycielskim udrękom. Jać, Jana, was chrzczę wodą ku pokucie, jego chrzest symbolizował pokutę, oczyszczenie się z grzechów względem przymierza zakonu i przyjście do harmonii z zakonem, ale ten, Jezus, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mnie, którego obuwia nosić nie jest godzien, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 27, któremu ja nie jestem godzien, żebym rozwiązał rzemek obuwia jego. Ten was chrzcić będzie, cały naród izraelski, Duchem Świętym i ogniem. Wierni Izraelici w Pięćdziesiątnicę dostąpili chrztu Ducha Świętego, następnie ogień, niszczycielski ucisk, przyszedł na złych odstępczych Izraelitów w straszliwej wojnie przeciw Rzymianom, którzy unicestwili ich narodowo i rozproszyli po wszystkich innych narodach. Którego łopata, prawda, jest w ręku jego, a wyczyści bojowisko swoje, i zgromadzi pszenicę swoją do gumna. Prawdziwi Izraelici zostali zgromadzeni do gumna chrześcijańskiego kościoła, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. Cielesny naród izraelski był zdeprawowany i dozwolono, by niczym nietłumiony niszczycielski ucisk, 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 16, płonął przeciw nim, tak długo, aż całkowicie zakończył swe dzieło zniszczenia. Także w liście Jakuba rozdziale 3 wersecie 6 jest powiedziane, język jest ogień i świat niesprawiedliwości, tak ci jest postanowiony język między członkami naszymi, który szpeci wszystko ciało, i zapala koło urodzenia naszego, i bywa zapalony od ognia piekielnego, gehenny. Tutaj w dosadnym języku symbolicznym święty Jakub wskazuje na silny i zarazem szkodliwy wpływ złego języka, języka zapalonego, w przenośni, przez gehennę, która, jak później zobaczymy, także przedstawia drugie piekło. Język tak został umieszczony między naszymi członkami, że jeśli nie trzyma go się właściwie na wodzy, szpeci całe ciało, wszystko u człowieka, jego charakter, praca, poważanie, urząd, pozycja, stosunek do innych i tak dalej, jest skalane przez zły język. Wyrządza on krzywdę wszystkim, z którymi wchodzi w kontakt, i do najwyższego stopnia działa destrukcyjnie, bo niekontrolowany doprowadza do śmierci drugiej wszystkich tych, którzy podczas próby na życie nie trzymają go na wodzy, i z premedytacją stają się grzesznikami. Nauczyciele błędu odrzucający główne nauki Biblii posiadają także języki, które są czynnikiem niszczącym zobrazowanym tutaj przez ogień. Można by przytoczyć inne wersety Pisma Świętego na dowód, że często używa on ognia jako symbolu zniszczenia, jak na przykład treny Jeremiasza rozdział 4 werset 11, Sofoniasza rozdział 3 wersety 8 i 9, Rzymian rozdział 12 werset 20. Jednakże te przedstawione powyżej powinny być dostatecznym dowodem tego i dać nam dodatkową biblijną przesłankę do traktowania wyrażenia jezioro ogniste jako symbolicznie określającego zniszczenie, zupełne i wieczne unicestwienie. Co więcej, to jest także dowiedzione przez naukę wypływającą z literalnych wersetów biblijnych mówiących o losie wszystkich sześciu rzeczy, o których jest powiedziane, że zostały wrzucone w jezioro ogniste. Są to, szatan, bestia, fałszywy prorok, śmierć, piekło i niepoprawni grzesznicy. Rozpatrzymy każde z osobna. Po pierwsze. Diabeł. To, że będzie on wrzucony w jezioro ogniste, jest wskazane w objawieniu rozdziale 20 wersecie 10. Porównajmy teraz ów werset z kilkoma innymi literalnymi wersetami dobitnie wskazującymi na jego ostateczny koniec. Żydów rozdział 2 werset 14, ponieważ tedy dzieci, dzieci Boże, jak dowodzą tego poprzedzające wersety, społeczność mają ciała i krwi, ludzkiej natury, i on także stał się ich uczestnikiem, ludzkiej natury, jednakże bez grzechu i skażenia jako skutków potępienia Adamowego, aby przez śmierć zniszczył, użyte tu greckie słowo katargeo oznacza unicestwienie, co wynika z zastosowania go w innych wersetach. Rzymian rozdział 6 werset 6, 1 Koryntów rozdział 13 werset 8, rozdział 15 wersety 24 i 26, 2 Koryntów rozdział 3 wersety 7, 11, 13 i 14, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 8, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 10, tego, który miał władzę śmierci. Bóg dozwolił szatanowi, by jako kat egzekwował wyrok śmierci na ludzkości, to jest diabła, łącznie z jego uczynkami. 1 Jana rozdział 3 werset 8. Izajasza rozdział 27 werset 1. Dnia onego, tysiącletniego dnia, nawiedzi Pan mieczem, prawdą, swoim srogim, wielkim i mocnym, lewiatana, węża długiego, szatana. I lewiatana, węża skręconego, a zabije smoka, cywilne władze imperium szatana, który jest w morzu. W tym wersecie, ponownie przedstawiono zniszczenie szatana, zupełne unicestwienie, i zniszczenie jego i cywilnej władzy jego imperium. Dokona tego nasz Pan przez prawdę. Psalm 72 werset 4, będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego, potrzebującego, ale gwałtownika pokruszy. Jezus będzie sądził ubogich, pokornych, najpierw w znaczeniu pouczania, szkolenia ich, po drugie, próbowania względem podanych nauk, po trzecie, karania w celu zreformowania, gdy omieszkają uczynić właściwy postęp, a na końcu w znaczeniu wydania na nich takiego wyroku, na jaki sobie zasłużą? Wszyscy ludzie są dziećmi ubogiego, potrzebującego, a szatan jest wielkim ciemiężcą ludzkiej rodziny i jako taki posługuje się wieloma ciemiężącymi instytucjami. Jednakże ten werset dowodzi, że zostanie skruszony, zupełnie i wiecznie zniszczony. Tak więc literalne wersety wskazują na ostateczne zniszczenie szatana. Po drugie. Bestia, symbol wielkiego antychrysta, także ma być wrzucona w jezioro ogniste. Objawienie rozdział 19 werset 20, rozdział 20 werset 10. Prawdziwy Chrystus składa się z Jezusa, głowy, i Kościoła, stanowiącego jego ciało. Wielki antychryst składa się z fałszywego Chrystusa, papiestwa jako głowy i hierarchii kościelnej jako ciała. Jest on nazwany tajemnicą nieprawości, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 7, ledwo widoczne początki jego działalności stanowiła już za życia apostołów bezbożna ambicja niektórych wodzów pośród braci. Ten wielki system jest wypełnieniem prorockich opisów o antychryście danych zarówno w Księdze Daniela i Objawienia, jak i w 2 Tesaloniczan rozdziale 2 wersetach od 7 do 9. W tym wersecie przedstawiono dosłownie jego ostateczne zniszczenie, werset 8, a tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich, prawdą, i zniesie objawieniem przyjścia swego, obecności. Tym niezbożnikiem jest wielki antychryst, który ujawnił się pod postacią papiestwa jako najwyższa religijna i cywilna władza, pierwsza od 539 roku, a druga od 799 roku. Zabijanie Antychrysta zostało spowodowane wpływem świeckiej i religijnej prawdy, duchem ust swoich, naukami pańskich rzeczników czerpanymi z Biblii, prawdą, Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17, które zapoczątkowała reformacja przez działalność jednostek i posuwało się naprzód w okresie reformacji przez sekty. W coraz większym stopniu świecka i religijna kontrola Antychrysta nad ludźmi była łamana wskutek odrzucania jego teorii. Proces niszczenia, czyli unicestwiania, rozpoczął się w Paruzji i trwa w Epifanii, skutkiem jasnego zaświecenia obecności naszego Pana i wyjawienia takiej dodatkowej świeckiej i religijnej prawdy, która spowoduje zniszczenie Antychrysta w Armagedonie. Po trzecie, fałszywy prorok również ma być wrzucony w jezioro ogniste. Objawienie rozdział 19 werset 20, rozdział 20 werset 10. Z porównania objawienia rozdziału 19 wersetu 20 i rozdziału 16 wersetu 13 z objawieniem rozdziałem 13 wersetami od 11 do 17 wnosimy, że fałszywy prorok i obraz bestii są identyczne. Gdy obraz zaczyna mówić, głosi fałszywe nauki, a to czyni go fałszywym prorokiem. Rozumiemy, że zjednoczony sekciarski protestantyzm stanowi obraz bestii, fałszywego proroka. Fragmentem, który dosłownie opisuje jego zniszczenie, jest Izajasza rozdział 8 wersety od 9 do 12. Zbierajcie się narody, wszakże potłumione będziecie. Przyjmujcie w uszy wszyscy w dalekiej ziemi. Opisana jest tu światowa agitacja na rzecz przyłączenia się do związku. Przepaszcie się, przygotujcie się, abyście byli silni i potężni. Wszakże potłumieni będziecie, wasz związek w dniu ucisku zostanie rozerwany. Wnijdźcie w radę, a będzie rozerwana. Namówcie się, do konfederacji, a nie ostoi się, bo Bóg z nami. Tak bowiem Pan rzekł do mnie, ująwszy mnie za rękę, potężnym słowem Bożym, i dał mi przestrogę, żebym nie chodził drogą jednoczenia się, ludu tego, mówiąc, nie mówcie, sprzysiężenie. Obecnie słyszymy o szerokiej agitacji za jednoczeniem sekt protestanckich. Nie mamy wstępować do tego związku, gdyż Bóg tu wykazuje, że zostanie on całkowicie rozbity. Kiedykolwiek ten lud mówi, sprzysiężenie, nie strachajcie się jako oni, nie bójcie się tych rzeczy, których oni się boją, ani się lękajcie, ich gróźb. Zatem rozumiemy, że te wersety są proroctwem o rozwoju i zupełnym zniszczeniu ruchu zjednoczeniowego, który rozpoczął się w 1846 roku utworzeniem Aliansu Ewangelickiego i poczynił dalszy postęp podczas Zgromadzenia Światowego Kongresu Religijnego w 1893 roku i odtąd rozwijał się dalej, obejmując swym zakresem działania cały świat, dając w rezultacie coraz bardziej zjednoczony sekciarski protestantyzm. Po czwarte, śmierć ma być wrzucona w jezioro ogniste, objawienie rozdział 20 wersety 13 i 14. Rozpatrując artykuł pod tytułem Pierwsze piekło Biblii, teraźniejsza prawda numer 339, podaliśmy wiele literalnych wersetów, na przykład Ozeasza rozdział 13 werset 14, Izajasza rozdział 25 werset 8, dowodzących, że śmierć, to jest proces umierania, ma być zupełnie unicestwiona przez proces restytucji. Możemy przytoczyć inne jeszcze literalne wersety potwierdzające zniszczenie śmierci. W 1 Koryntów rozdziale 15 wersecie 26 czytamy, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Jest oczywiste, że święty Paweł odnosi się tu do adamowego procesu umierania i stanu śmierci, gdyż mówi w wersetach od 21 do 23 następująco, bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, będzie ożywiony. Rozumiemy, że jest tu mowa o Kościele, ciele Chrystusa, bo o Jezusie, głowie, jest wzmianka w wersecie 20. Święty Paweł mówił o tym około 25 lat po zmartwychwstaniu Jezusa, a potem ci, co są, staną się Chrystusowi, w przyjście Jego, podczas Jego obecności w wieku tysiąclecia, kiedy to wszyscy się zreformują i zdobędą prawo do życia wiecznego. Objawienie rozdział 21 werset 4. I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Ten werset odnosi się do warunków po tysiącletnich ustanowionych dla ludzi uznanych godnymi życia. Podczas wieku tysiąclecia w związku z nowym przymierzem Bóg przez działanie i błogosławieństwa królestwa otrze łzy z oczu sprowadzone na całą ludzką rodzinę przez proces umierania. Nie będzie tam więcej umierania po zakończeniu się chwalebnego wieku tysiąclecia i jego małego okresu, oraz daniu życia wiecznego wiernym. Ludzie nie będą więcej płakać w smutku, jak płakali pod przekleństwem. Nie będą dłużej doznawać bólu, bo pierwsze rzeczy przeminą. Niech Bóg będzie błogosławiony, bowiem wszystkie rzeczy na wieczność pozostaną w zupełnej doskonałości dla tych, którzy zostaną uznani wiernymi podczas wieku tysiąclecia. Chwalmy Boga za to, że te rzeczy wynikające z przekleństwa przeminą. W ten sposób śmierć ma być zniszczona, wrzucona w jezioro ogniste, objawienie rozdział 20 wersety 13 i 14. Po piąte. Pierwsze piekło też ma być wrzucone w jezioro ogniste, objawienie rozdział 20 wersety 13 i 14. We wspomnianym artykule pod tytułem Pierwsze piekło Biblii zbadaliśmy takie literalne wersety, jak Ozeasza rozdział 13 werset 14, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 54 do 57 i tym podobne, które dowodzą, że pierwsze piekło Biblii będzie całkowicie i na wieki unicestwione skutkiem wzbudzenia umarłych. Dlatego tych fragmentów nie będziemy tu ponownie przytaczać. Po szóste. Niepoprawni grzesznicy będą wrzuceni w jezioro ogniste, objawienie rozdział 20 werset 15, rozdział 21 werset 8. Wiele literalnych wersetów dowodzi, że zostaną oni zniszczeni, zupełnie i wiecznie unicestwieni. Ioba rozdział 31 werset 3 głosi, a zaż nienagotowane zgnienie złośnikom, a sroga pomsta czyniącym nieprawość. Psalm 9 werset 6, rozgromiłeś pogan, zatraciłeś złośnika, imię ich wygładziłeś na wieki wieczne. Ci, którzy podczas wieku tysiąclecia i po jego zakończeniu nie poddadzą się zupełnie sprawiedliwym prawom i naprawie królestwa, umrą albo jako przeklęci w wieku 100 lat, Izajasza rozdział 65 werset 20, albo w małym okresie w związku z kuszeniem ludzkości przez szatana jako ci, którzy nie wypełnili swych dni dobrem. Podobnie jak w przypadku szatana wszyscy oni zostaną wymazani z boskiej pamięci. Bóg wykreśli ich imiona na zawsze. Nigdy nie powrócą, bo On ich zupełnie zniszczy. Psalm 37 werset 38. Lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek, w przyszłości, użyte tutaj hebrajskie słowo, acharetch, między innymi, znaczy przyszłość, 5 Mojżeszowa rozdział 32 wersety 20 i 29, proroctwo o niewiernych Izraelitach, Jeremiasza rozdział 31 werset 17, Psalm 73, werset 17. Wykorzenieni będą. Przestępcami są ci, którzy naruszają nowe przymierze, przymierze wieku tysiąclecia. Zgodnie z proroctwem Izajasza rozdziałem 65, wersetem 20, składają się oni z dwóch klas, z tych, którzy umrą przeklęci w wieku 100 lat, i z tych, którzy nie wypełnią swego życia dobrem, lecz samolubnie użyją sposobności wieku tysiąclecia do wywyższenia się. Zgodnie z tym wersetem, ich stan zniszczenia nigdy nie ustanie, bo ich przyszłością jest stan wykorzenienia, odcięcia od życia. Psalm 92, werset 8. Wyrastają niezbożnicy jako ziele, a kwitną wszyscy, którzy czynią nieprawość, aby byli wykorzenieni aż na wieki. Zawarta tu myśl jest bardzo podobna do wyrażonej w poprzednim wersecie. Psalm 145, werset 20. Strzeże Pan wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich niepobożnych wytraci. Zachowanie sprawiedliwych jest tu przeciwstawione zniszczeniu niepobożnych, które będzie wieczne. Nauczający teorii o wiecznych mękach tłumaczyliby ten werset mniej więcej tak: Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, to jest On zachowuje ich przy życiu wiecznym, lecz wszystkich niepobożnych wytraci, co oznacza zachowanie w wiecznych mękach, w ogniu i siarce pod opieką czartów z widłami. Co za wypaczenie! Jakie przekręcenie znaczenia słowa zniszczyć, któremu nadają oni całkiem odmienne znaczenie, mianowicie zachować. Bóg nie zachowa, lecz zupełnie zniszczy, unicestwi niepobożnych, tak, iż nigdy już nie będą istnieli, aż się staną, jakoby ich nie było. Abdiasza rozdział 1, werset 16. Izajasza rozdział 1, werset 28. Ale przewrotnicy i grzesznicy wespół starci będą, a ci, co opuścili Pana, zniszczyją. To potwierdza myśl z poprzednich wersetów. 1 Koryntów rozdział 3, werset 17. A jeśli ktokolwiek jako nowe stworzenie, gwałci Kościół Boży, tego Bóg skazi, zniszczy w przekładzie AV, albowiem Kościół Boży święty jest, którym wy jesteście. Świątynią Bożą jest Chrystus, głowa i ciało. Jezus, głowa jest głównym kamieniem węgielnym. Efezów rozdział 2, werset 20. Podczas gdy Kościół jest przedstawiony przez inne kamienie, 1 Piotra rozdział 2, werset 5. Świątyni. Kalać tę świątynię znaczy nauczać i prowadzić ją do grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Jeśli ktokolwiek jako nowe stworzenie usiłuje to czynić, i w ten sposób plugawi świątynię Bożą, tego Bóg zniszczy. W drugim liście Piotra rozdziale 2, wersecie 1 czytamy o takich. Będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia, i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie. Rzymian rozdział 8, werset 6, gdyż zmysł ciała jest śmierć. Gdy ci, co są poddani próbie na życie, przestaną postępować śladami Jezusa i powracają do życia według ciała, dowodzą ostatecznie, iż nie dają się poprawić, umrą śmiercią drugą. Oczywiście ten werset nie odnosi się do śmierci Adamowej, lecz drugiej. Zauważmy, że święty Paweł skierował te słowa do wszystkich w Rzymie. Powołanym, powołanych, świętym, świętych, Rzymian rozdział 1, werset 7. Skoro oni pisał ten list do świętych, którzy już przeszli z pierwszej, czyli Adamowej, śmierci, 1 Jana rozdział 3, werset 14, a nie do całego świata, który znajduje się pod przekleństwem Adamowym, to w liście do Rzymian rozdziale 8, wersecie 6 musiał mieć na myśli śmierć drugą. Jest widoczne, że to świadczenie odnosi się do zupełnego i wiecznego unicestwienia, który dotknie każdego nowego stworzenia, żyjącego według ciała, czego dowodzi werset 13. Tłumaczenie tego wersetu w autoryzowanej wersji Biblii, AV, nie jest za bardzo zrozumiałe, gdyż może ono doprowadzić kogoś do wniosku, że śmierć, która następuje na skutek grzechu, Rzymian rozdział 6 werset 23, wynika tylko i wyłącznie z cielesnych, zmysłowych skłonności. Greckie słowo sarx, oddane w Rzymian rozdziale 8 wersecie 6 jako ciało występuje 139 razy w Nowym Testamencie, i tylko dwa razy w autoryzowanej wersji Biblii, AV, jest bez zastanowienia oddane angielskim przymiotnikiem carnal, cielesny, zmysłowy, w Rzymian rozdziale 8 wersecie 6 i Żydów w rozdziale 9 wersecie 10. Najczęściej to słowo jest tłumaczone jako ciało w autoryzowanej wersji Biblii, AV, jak na przykład w Rzymian rozdziale 8 wersetach 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12 i 13. Inne przekłady listu do Rzymian rozdziału 8 wersetu 6, na przykład Rotherham, Diaglott, American Revised Version także wyrażają sarx jako ciało. Słowo to w ogóle nie znaczy grzeszny, ani grzeszne ciało. Po prostu znaczy ciało i jest użyte w odniesieniu do Adama i Ewy przed ich zgrzeszeniem, 1 Koryntów rozdział 6 werset 16, jak i po zgrzeszeniu. 25 razy dotyczy ono ciała naszego Pana, które było doskonałe bez skazy i plamy, zobacz, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14, rozdział 6 wersety od 51 do 56, Żydów rozdział 10 werset 20, 1 Tymoteusza rozdział 3 werset 16. Zatem w Rzymian rozdziale 8 wersecie 6 zmysłu ciała znaczy jedynie skłonność, lub wolę ciała. Nie trudno uchwycić sens tego wersetu, gdy czyta się go w łączności z tokiem myśli traktatu, Rzymian od rozdziału 7 wersetu 18 do rozdziału 8 wersetu 15, którego stanowi on część. Święty Paweł dobrze wiedział, że święci, jak i cała ludzkość, posiadają upadłe ciała, z którymi muszą walczyć. Ale ponadto święci musieli umartwiać, werset 13, te upodobania i pragnienia ciała, które słusznie i właściwie może zaspokajać naturalny człowiek, tak jak Jezus, który nigdy nie posiadał upadłego ciała i z nim nie walczył, w celu osiągnięcia życia wiecznego jako nowe stworzenie musiał przezwyciężyć skłonności swego ciała, ilekroć zmierzały one do kolizji z czynieniem przez niego woli Bożej, unikając w ten sposób śmierci drugiej. A zatem widzimy bardzo wyraźnie, że śmierć wzmiankowana w Rzymian rozdziale 8 wersecie 6 nie jest śmiercią adamową, lecz drugą. Inny literalny werset wzmiankujący o zupełnym zniszczeniu niepoprawnych grzeszników zapisany jest w liście do Filipensów w rozdziale 3 wersecie 19, których koniec jest zatracenie, których Bóg jest brzuch, a chwała w hańbie ich, którzy się o rzeczy ziemskie starają. Wyżej wymienieni to ci, którzy kiedyś stanowili lud Boży, zamiast pozostawać wiernymi Bogu w poświęceniu, martwocie dla siebie i świata i żywości dla Boga, być całkowicie mu oddanymi, czynią brzuch swym Bogiem, szczycą się popełnionymi grzechami, chełpiąc się w swej hańbie. Upadli oni z powodu zajmowania umysłów rzeczami ziemskimi, nie lokowania swych uczuć w rzeczach, które są w górze, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Bożej. Nie naśladowali oni w swym ziemskim życiu wzoru Jezusa i wiernych, zabiegając o rzeczy tego świata i rozmyślając o nich, o bogactwach, władzy, urzędach i tak dalej, nie trwali wiernie aż do końca w swoim poświęceniu się Bogu, dlatego ponieśli klęskę w powołaniu i zostali całkowicie zniszczeni. Drugi Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności pańskiej i od chwały mocy Jego. Święty Paweł mówi tu o tych, którzy obecnie zostali poddani próbie na życie i odrzucają prawdę, dowodząc, iż są jej niewierni. Składają się oni z dwóch klas, werset ósmy, z klasy tych, którzy Boga nie znają, te nowe stworzenia w Babilonie, które nigdy nie przyszły do prawdy, lecz odrzuciły ją i jej ducha, i klasy tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, to ci będący w prawdzie i sprzeciwiający się jej, Efezów rozdział 5 werset 6. W tysiącleciu będą również dwie podobne klasy, ci, którzy umrą w wieku 100 lat, którzy Boga nie znają, i ci, którzy umrą przy końcu owego wieku, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Pierwszy Tymoteusza rozdział 6 werset 9, bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło i w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, szkodliwych pragnień, które pociągają ludzi do zniszczenia i zatracenia. Jeśli poświęceni Bogu na służbę i przechodzący próbę mającą zapewnić im życie nie szukają naprzód, najpierw, Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 33, lecz swe uczucia pokładają w bogactwach tego świata, ostatecznie zostaną zniszczeni, zatraceni, unicestwieni w drugiej śmierci. Drugi Piotra rozdział 2 werset 12, ale ci jako bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na ułowienie i skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w tej skazie swojej zaginą. Święty Piotr pisał o uczestnikach śmierci drugiej, porównując ich z bezrozumnym bydłem. Wyrażali się oni źle o sprawach, których nie rozumieli, o stosownej prawdzie, którą każdy z 49 członków gwiezdnych podawał w czasie właściwym. Źle się też wyrażali o członkach gwiezdnych i zaprzeczali im, kiedy tylko mogli. Nie tylko nie usiłowali zrozumieć tych sług Bożych, lecz w swym złym postępowaniu okazali się całkowicie niegodnymi dostąpienia życia wiecznego, jako łaski Bożej. Święty Piotr w uzupełnieniu przedstawia takich następująco, wersety od 20 do 22. Stały się ostateczne rzeczy ich gorsze niż pierwsze. Bo by im było lepiej, nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im rozkazania świętego. Aleć się im przydało według onej prawdziwej przypowieści, pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie. Zostaną oni zupełnie zniszczeni w swym zepsuciu. Jak wyraźnie te dosłowne wersety pokazują, że przeznaczeniem dla niepoprawnych grzeszników jest zupełne, bezwzględne i wieczne unicestwienie. Przez analogię dowodzą one, że jezioro ogniste jest symbolem zniszczenia. Niektórzy wyciągają błędny wniosek, że przedstawione w powyższych wersetach zniszczenie niepoprawnych polega na zniszczeniu ich ciał bez zniszczenia ich dusz, które, jak się twierdzi, żyją w miejscu mąk, w jeziorze ognia i siarki. Tego, że są oni w błędzie, dowodzą liczne wersety Pisma Świętego, które czynią wzmianki o zniszczeniu dusz. Zacytujemy kilka z nich. Psalm 35, werset 17. Panie, długoż na to patrzeć będziesz? Wywijże duszę moją od zguby ich. Psalm 40, werset 15. Niech będą pohańbieni, a niech się zawstydzą wszyscy, którzy szukają duszy mojej, aby ją zatracili, niechajże się na wstecz cofną, a niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego. W obu tych tekstach przemawia Dawid. Zdawał on sobie sprawę, że gdyby zamiar odebrania mu życia został przez nich spełniony, Oznaczałoby to zniszczenie jego duszy. Dawid niekiedy służy jako typ Jezusa i Kościoła, którzy również doznali prześladowań ze strony tych, którzy usiłowali ich zniszczyć. Przypowieści Salomonowe, rozdział 6, werset 32. Lecz cudzołożący z niewiastą głupi jest, a kto chce zatracić duszę swoją, ten to czyni. Cudzołożący mężczyźni lub niewiasty rozbijające swe małżeństwa wykazują wielki brak rozsądku. Przez taki grzech on lub ona niszczą swe dusze, to jest szybciej doprowadzają siebie do stanu śmierci. Gdy takie osoby zaniedbają reformę w tym życiu, lub podczas próby w przyszłym wieku, to zostaną całkowicie unicestwione. Ezechiela, rozdział 22, werset 27. Książęta jej w pośrodku jej są jako wilki chwytające łup, wylewający krew, tracący duszę, udawający się za zyskiem. Tymi książętami są wodzowie w chrześcijaństwie, kościelni, polityczni, finansowi, społeczni. Gdy ostatecznie dowiodą, że są niepoprawni, zostaną całkowicie zniszczeni, podobnie jak sami usiłowali niszczyć dusze innych ludzi. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 28. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy, prawa do ponownego życia, zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu Gehennie. W najgorszym wypadku źli mogą zabić ciało, lecz nie mają żadnej władzy nad naszym prawem do zmartwychwstania zagwarantowanym przez zasługę Jezusa. Raczej powinniśmy się bać, w znaczeniu czci, tego, który może i duszę, i ciało zatracić w Gehennie, która, co stwierdzimy, także symbolizuje zupełne i wieczne unicestwienie. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, werset 23. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała, była posłuszna, tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Święty Piotr cytuje tu piątą Mojżeszową, rozdział 18, werset 19. Owym wielkim prorokiem jest Chrystus, głowa i ciało, który w wieku tysiąclecia stanie się wielkim nauczycielem świata. Wszystkim dana będzie sposobność zrozumienia jego nauk i okazania im posłuszeństwa. Jednakże niektórzy nie będą jemu posłuszni i po stuletniej próbie, Izajasza, rozdział 65, werset 20, zostaną zniszczeni. Inni, zewnętrznie posłuszni, lecz odmawiający słuchania go z serca, dotrwają aż do końca wieku tysiąclecia. Z powodu samolubnego życia, braku owocowania względem Boga, zamiast właściwego korzystania ze sposobności wieku tysiąclecia, oni jako starcy niedopełniający dni swoich dobrymi uczynkami, ulegną szatańskim pokusom i zostaną wytraceni z pomiędzy ludu. Ten werset uczy bardzo dobitnie, że niepoprawni grzesznicy zostaną zniszczeni. Uwydatnia zarazem wyraźnie, że to właśnie każda nieposłuszna dusza ma być zniszczona. Jakuba, rozdział 5, werset 20. Niechże wie, że kto by odwrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Święty Jakub wyraźnie tu wykazuje, że jeżeli grzesznik nie odwróci się od swojej błędnej drogi, to będzie oznaczało śmierć jego duszy, zniszczenie całej istoty w śmierci drugiej. W ten sposób Pan daje nam wymowne literalne świadectwo Pisma Świętego, dowodząc, że niepoprawni grzesznicy zostaną ostatecznie całkowicie i wiecznie zniszczeni i że to obejmuje całą duszę, nie tylko ciało. Inne literalne wersety Pisma Świętego dowodzą, że grzesznicy są niszczeni, na przykład, Ioba, rozdział 4, werset 9. Bo tchnieniem Bożym giną, a od ducha gniewu jego niszczyją. Także Psalm 104, werset 35. Oby byli wytraceni grzesznicy z ziemi, a niezbożnych aby już nie było, nasze podkreślenie. Ten werset mówi o duszy, Izajasza rozdział 10, werset 18. W innych wersetach jest użyte określenie pożarci, Izajasza rozdział 1, werset 20, Żydów rozdział 10, wersety od 26 do 28. Ten także mówi o duszy, Ezechiela rozdział 22, werset 25. Ponadto źli są przedstawieni jako ginący, Ioba rozdział 6, wersety 15 i 18, Psalm 49, werset 13, Psalm 73, werset 27, Przypowieści Salomonowe rozdział 11, werset 10, rozdział 28, werset 28. Te wersety mówią o duszy, Ewangelia Mateusza rozdział 16, wersety 25 i 28. Aby nikt nie próbował przekręcić znaczenia słowa zginienie, Pismo Święte dobitnie wykazuje, co oznacza zginienie. Zobacz Psalm 37, werset 20, Ewangelia Mateusza rozdział 8, wersety od 25 do 32, Ewangelia Łukasza rozdział 11, wersety 50 i 51, rozdział 13, werset 33, Ewangelia Jana rozdział 3, werset 16. Niepoprawni grzesznicy są wykorzeniani. Psalm 37, wersety 9, 22, 34 i 38. Te także mówią o duszy, 3 Mojżeszowa rozdział 22, werset 3, 4 Mojżeszowa rozdział 15, werset 30. Tak więc źli idą na wieczne unicestwienie, nieistnienie, Ioba rozdział 6, wersety od 15 do 18. Psalm 37, wersety 10 i 36. Z pewnością powyższy zestaw wersetów przekona każdego nieuprzedzonego czytelnika, że te literalne wersety biblijne wyraźnie uczą o zniszczeniu niepoprawnych grzeszników. Zatem mamy 3 niepodważalne powody, by twierdzić, że wyrażenie jezioro ogniste w objawieniu rozdziale 19, wersecie 20, rozdziale 20 wersetach 10, 14 i 15 i rozdziale 21 wersecie 8 jest symboliczne. Po pierwsze, występuje ono tylko w księdze symbolicznej. Po drugie, ogień bardzo często jest używany zarówno w potocznej mowie, jak i w Piśmie Świętym jako symbol zniszczenia. Po trzecie, literalne wersety biblijne uczą, że przeznaczeniem wszystkich 6 wymienionych rzeczy wrzuconych do jeziora ognistego jest zniszczenie. Punkty 2 i 3, a szczególnie 3, również umożliwiają nam jasno zrozumieć, w jaki sposób należy interpretować symboliczne oświadczenie dotyczące drugiego piekła, bo skoro literalne oświadczenia Biblii dowodzą, że przeznaczeniem wszystkich rzeczy wrzuconych do jeziora ognistego jest zupełne i wieczne unicestwienie, to z pewnością symboliczne oświadczenia zastosowane przy opisie ich przeznaczenia muszą oznaczać to samo. Trudno zrozumieć, jak można wbrew tym wszystkim przeciwnym dowodom, szczerze obstawać przy średniowiecznych poglądach na piekło i utrzymywać, że śmierć oznacza życie w mękach. Obawiamy się, że niektórzy nie są uczciwi w tej sprawie względem Pana i siebie, i ukrywają prawdę dotyczącą stanu śmierci, piekła i tak dalej. Poniosą oni wielką odpowiedzialność za to, że wyolbrzymili karę za grzech, w sposób, który sprawił, że Bóg jawi się nam gorszym od szatana. Obecnie zbadamy te wersety, w których występuje zwrot jezioro ogniste. Ponieważ w artykule pierwsze piekło Biblii roztrząsaliśmy objawienie rozdział 20 werset 14, nie musimy tamtych myśli tutaj powtarzać. Objawienie rozdział 20 werset 15, a jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste. Znaleźć się napisanym w księdze życia, która w wieku tysiąclecia będzie stanowić nowe przymierze. Znaczy tutaj posiadać charakter zgodny z zarządzeniami, naukami, duchem i dziełem tych ksiąg. Lecz ktokolwiek przy końcu wieku tysiąclecia nie zostanie uznany jako będący w doskonałej harmonii z naukami nowego przymierza i tak dalej, będzie wrzucony w zupełne i wieczne unicestwienie, symbolizowane przez wrzucenie do jeziora ognistego. Objawienie rozdział 21 werset 8. Lecz bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, tać jest śmierć wtóra. Objawiciel wylicza różne złe rzeczy, jakie będą przejawiane przez niepoprawnych grzeszników w wieku tysiąclecia, a szczególnie u jego kresu. Bojaźliwymi będą ci, którzy nie dopuszczą, by kontrolował ich duch miłości, który odrzuca bojaźń. 1 Jana rozdział 4 werset 18. Niewierzącymi ci, którzy nie zaufają zarządzeniom Bożym danym w celu zdobycia życia wiecznego, Żydów rozdział 11 werset 6. Obmierzłymi ci, którzy z powodu swej niegodziwości będą odrażającymi dla Boga, objawienie rozdział 21 werset 27. Mordercami będą nienawidzący swego brata, 1 Jana rozdział 3 werset 15, jak również ci, którzy literalnie przy końcu wieku tysiąclecia będą usiłowali zamordować starożytnych i młodocianych godnych, objawienie rozdział 20 wersety 8 i 9, wszetecznikami ci, którzy będą symbolicznymi cudzołożnikami, Psalm 73 werset 27. Efezów rozdział 5 werset 5. Lgnącymi do błędów nominalnego kościoła i wprowadzającymi je ponownie w ciągu tysiąclecia, czarownikami szczególnie propagandyści błędu, objawienie rozdział 18 werset 23, bałwochwalcami, czyniący bożków z niektórych osób i rzeczy, lub jakichś wartości znajdujących się w ich posiadaniu, czy to z przyjaciół, czy z kolegów, czy ze wspomnień z przeszłego życia w grzechu, Kolosensów rozdział 3 wersety 5 i 6, 1 Koryntów rozdział 6 wersety 9 i 10, kłamcami będą nauczający fałszywych doktryn, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, 1 Jana rozdział 2 werset 22. Wszystkim tym część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. Zauważamy, że owo symboliczne jezioro ogniste jest nazwane śmiercią drugą. Zniszczenie, czyli śmierć, jest nazwane śmiercią drugą w przeciwieństwie do pierwszej, czyli śmierci Adamowej, i wcale to nie oznacza, że cokolwiek do niego trafia umiera po raz drugi. Na przykład śmierć. Proces umierania Adamowego i Hades, stan śmierci Adamowej, mają być wrzucone do jeziora ognistego. Objawienie rozdział 20 werset 14, lecz w żadnym znaczeniu nie były one już wcześniej zniszczone. Zatem jezioro to jest określone jako śmierć druga z uwagi na fakt, że dla złych ludzi jest to istotnie druga śmierć. Ich pierwsza śmierć była w Adamie. 1 Koryntów rozdział 15 werset 22. Tylko pewna liczba ludzi umrze drugi raz, niepoprawni grzesznicy po pełnej i sprzyjającej sposobności otrzymania życia wiecznego. Niektórzy umierają śmiercią drugą w tym wieku, inni umrą śmiercią drugą w przyszłym wieku, w najszerszym znaczeniu tego terminu, obejmującym tysiąclecie i jego mały okres. Niektórzy mogliby zaprotestować i zapytać, dlaczego mówimy, że niektórzy umierają w tym życiu śmiercią drugą, skoro umierają tylko raz. Na to odpowiadamy, iż Biblia uczy, że wszyscy umarli jeden raz, prawnie, w Adamie, Rzymian rozdział 5 werset 15. Biblia nazywa niektóre osoby dwakroć zmarłe. List Judy rozdział 1 werset 12. Tymi osobami są przesiewacze, którym dana była sposobność zyskania elekcyjnego zbawienia, i którzy ponieśli zupełną klęskę w ubieganiu się o nie. Ci są pośród tych, którzy w tym wieku umarli śmiercią drugą. Bóg traktował ich jako umarłych w Adamie, Rzymian rozdział 5 werset 15, co stanowiło ich pierwszą śmierć. Jednak przez Chrystusa zostali oni usprawiedliwieni i dzięki temu przeszli z tej śmierci do życia. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 24 i 25, rozdział 3 werset 36. Tracąc przez grzech łaskę Bożą, wyczerpali swój udział w zasłudze Chrystusowej, a ponieważ Chrystus więcej nie umiera, Rzymian rozdział 6 werset 9, dlatego już nie starczyło ofiary za grzechy, Żydów rozdział 10 werset 28. I dostali się oni pod wyrok śmierci drugiej, umierając śmiercią drugą, wiecznym unicestwieniem. Stan pierwszej śmierci byłby wiecznym unicestwieniem, gdyby nie okupowa ofiara Chrystusa, która Chrystusowi dała moc usunięcia procesu śmierci Adamowej i stanu śmierci Adamowej. Objawienie rozdział 1 werset 18. Różnica między stanami śmierci pierwszej i drugiej nie występuje jako taka w ich naturze, lecz w ich relacji do okupu Chrystusowego i w boskim konsekwentnym sposobie patrzenia oraz traktowania tych, którzy w nich się znajdują. Gdyby Chrystus nie dostarczył okupu, Adam i jego rodzina pozostawaliby wiecznie umarłymi, w stanie śmierci. Zasługa okupu daje jednak Jezusowi prawo wyprowadzenia ludzkości ze stanu zagłady do ponownego życia. Psalm 80 werset 3, objawienie rozdział 1 werset 18. Z tego prawa Jezus skorzysta później, w tysiącleciu, gdy pojawi się po raz drugi w antytypowej świątnicy najświętszej z okupową krwią za świat, tak jak pojawił się tam z nią w tym wieku za Kościół. To jest okupowa zasługa, która gwarantuje światu życie, i wyłącznie z tego powodu Bóg poczytuje wszystkich umarłych w Adamie za żywych, bo Jemu, w Jego poczytywaniu, wszyscy żyją, i stąd będą podźwignięci ze stanu śmierci. Ewangelia Łukasza rozdział 20 wersety 37 i 38. Zatem, na prawnej podstawie, skutkiem Bożego poczytywania, Pismo Święte mówiąc o męczeńskiej śmierci świętych nie wspomina o uśmiercaniu ich dusz. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28, gdyż dzięki Chrystusowej zasłudze posiadają prawo do ponownego życia. W przypadku śmierci drugiej nie przewidziano okupu, a skoro w boskim prawie karą za grzech jest śmierć nieprzemijająca, lecz wieczna, i skoro na całą wieczność trwania śmierci drugiej nie przewidziano za nią żadnego okupu, jak miało to miejsce w przypadku śmierci pierwszej, śmierć druga jest wieczna. Którzy pomstę odniosą, wieczne, nietrwające przez wiek, zatracenie. Drugi Tesaloniczan rozdział 1 werset 9. Jednak stan śmierci pierwszej nazwany jest zniszczeniem, a nie wiecznym zniszczeniem. Psalm 90 werset 3, ponieważ zasługa okupu i nic poza nią czyni to zniszczenie przemijającym. Objawienie rozdział 19 werset 20, ale pojmana jest bestia, a z nią fałszywy on prorok, który czynił cuda przed nią, którymi zwodził tych, którzy przyjęli piętno bestii i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci obaj wrzuceni są żywo do jeziora ognistego, gorącego siarką. Mamy tu symboliczny opis zniszczenia, zupełnego i wiecznego unicestwienia, papiestwa i sekciarskiego protestantyzmu. W innych wersetach posłużono się innymi symbolami, na przykład w Psalmie 91 wersecie 13 są oni przedstawieni przez lwa i lwiątko, żmija, bazyliszek, i smoko odnoszą się do systemu szatana i władz cywilnych. Razem zostaną rozdeptani, rozbici na drobne kawałki. W ten sposób rodzaj ludzki będzie uwolniony od tych ciemiężców. Fałszywy prorok, sekciarski protestantyzm, czynił cuda przed bestią, prowadził zadziwiające sprawy ekskomunikując tych, którzy nie chcieli z nim współpracować. Sytuacja ta rozpoczęła się we wczesnych okresach wieku Ewangelii, co potwierdza historia. Trwała podczas reformacji podtrzymywana przez sekty i zakończyła się przy końcu tego wieku. Wszyscy przeciwnicy zostali uciszeni i wypędzeni przez symbolicznego fałszywego proroka, który zwiódł wszystkich przyjmujących piętno bestii na czołach, to jest tych, co przyjęli wierzenia Antychrysta, i tych, co czcili obraz, to jest byli poddani sekciarskiemu protestantyzmowi. Obaj zostali wrzuceni żywi, w trakcie energicznego działania i w pełni swych mocy, do jeziora ognistego gorącego siarką, zostaną wtrąceni w czas wielkiego ucisku, który stanowi boski środek doprowadzający te systemy do zupełnego i wiecznego unicestwienia. Objawienie rozdział 20 werset 10 również wspomina o jeziorze ognistym, a diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków. Powszechny sprzeciw wobec myśli, iż jezioro ognia i siarki symbolizuje zupełne i wieczne unicestwienie jako śmierć drugą, budzi fakt, że objawienie rozdział 14 werset 10 i omawiany werset posługują się wyrażeniami męczeni, i męczeni na wieki wieków, odnosząc się w ten sposób do wiecznych mąk, a nie zniszczenia. Odpowiadamy, że greckim czasownikiem przetłumaczonym na męki jest tu basanizo. Wszyscy greccy leksykografowie zgadzają się, że pierwszym znaczeniem tego czasownika jest próbować i badać, a drugim jest próbować przez tortury, lub badać przez tortury, które pochodzi od starożytnego zwyczaju poddawania ludzi próbie tortur, na przykład, gdy hetman kazał swym żołnierzom poddać próbie świętego Pawła przez biczowanie, Dzieje Apostolskie rozdział 22 werset 24. Trzecim znaczeniem omawianego tu słowa jest torturować lub męczyć. Widoczne jest, że pierwotnie słowo to oznaczało próbowanie, tak jak rzeczownik basanos, od którego pochodzi czasownik basanizo, oznacza w pierwszym rzędzie kamień probierczy, rzecz której używano do badania metali i tak dalej, ale ponieważ wiele prób w dawnych czasach opierało się na biczowaniu, słowo to z czasem przybrało znaczenie badania przez tortury. Ostatecznie używane było na oznaczenie samych tortur. Tłumacze, których umysły niewątpliwie były napełnione doktrynami o wiecznych mękach, stosowali trzecie znaczenie w tych przypadkach. Natomiast jeśli zastosujemy w nich pierwsze znaczenie omawianych słów, cała sprawa stanie się jasna, pozostając w zgodzie ze wszystkimi literalnymi wyrażeniami odnoszącymi się do omawianego powyżej tematu. I będą próbowani we dnie i w nocy na wieki wieków. Doskonałe umysły tych stworzeń bożych, które okażą się godne życia wiecznego, będą wiecznie poddawały badaniom naturę, charakter, owoce i historię diabła, bestii, papiestwa i fałszywego proroka, zjednoczonego sekciarskiego protestantyzmu. A zawsze, gdy poddawać ich będą badaniu, wyciągać będą ze wszystkich przeprowadzonych badań prawdziwe wnioski, wskazujące, iż tych troje zasługuje na pobyt w symbolicznym jeziorze ognia i siarki, całkowitym i wiecznym unicestwieniu. W Izajasza rozdziale 14 wersetach od 12 do 27 znajdujemy bardzo plastyczny opis uczynków i zagłady diabła, bestii i fałszywego proroka. W wersetach od 12 do 24, w symbolicznym jednym mężu, ze względu na wspólne działanie, przedstawieni są przede wszystkim diabeł, następnie bestia i ostatecznie fałszywy prorok w odniesieniu do ich niecnych uczynków. Werset 15 przedstawia przywiedzenie ich do drugiego piekła, stanu wiecznego unicestwienia. Wersety od 16 do 20 wskazują, iż będą oni, podobnie jak nieszlachetny stop, wiecznie poddawani próbom, badani probierzem, przez zbawionych w niebie i na ziemi, którzy będą studiować starannie swymi doskonałymi umysłami i sercami, za tobą się oglądać i przypatrywać ci się będą, ich motywy, charaktery, wpływy, historie, dzieła i skutki. Stosunkowo mało wiemy o rzeczywistych sekretach rozmaitych posunięć tych trojga. Ale w przyszłych wiekach zostaną obnażeni w każdym szczególe, 1 Koryntów rozdział 4 werset 5, usposobienia, myśli, motywu, słowa i czynu. Wieczne studia na ich temat prowadzone przez zbawionych w niebie i na ziemi będą próbą, badaniem i probierzem opisanymi w objawieniu rozdziale 20 wersecie 10, lecz ukrytymi w błędnym tłumaczeniu będą męczeni. Wersety od 21 do 27 opisują następnie wrzucenie ich do symbolicznego jeziora ognia i siarki. To wieczne umysłowe poddawanie badaniu niepoprawnych grzeszników jest przedłożone w Izajasza rozdziale 68 wersecie 24, o którym Jezus napomyka w Ewangelii Marka rozdziale 9 wersetach od 43 do 48. Myśli na ten temat zawarte w Ewangelii Marka rozważymy w innym kontekście. Wersety objawienia rozdziału 14, wersety od 8 do 11 zawierają także greckie słowo basanizo, i wskazują, że cały Babilon będzie wrzucony w jeziora ognia, o czym czytamy, a za nim szedł drugi anioł, mówiąc, upadł Babilon, ono miasto wielkie. Bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim, jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej, i jeśli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoje, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego, i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością aniołów świętych, i przed oblicznością baranka. A dym męki ich występuje na wieki wieków. I nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej, i jeśli kto bierze piętno imienia jej. W symbolice biblijnej aniołowie niekiedy służą do przedstawiania zarówno nieosobowych, jak i osobowych pańskich narzędzi, na przykład mocny anioł, objawienie rozdział 5 werset 2, przedstawia przymierze zakonu, które w wieku żydowskim nie mogło znaleźć nikogo godnego zostania tłumaczem i wykonawcą boskiego planu, księgi. Rozumiemy, że aniołowie w naszym fragmencie wyobrażają pewne poselstwa prawdy. Kościół nominalny w jego dwóch częściach jest tym wielkim miastem, wielkim systemem religijnym. Z jednego punktu widzenia przyczyną upadku Babilonu jest zwiedzenie przez niego wszystkich narodów błędami, doktrynami, do nauczania których doprowadziło jego połączenie Kościoła z państwem, symboliczne cudzołóstwo. Czciciele bestii i jej obrazu to ci, którzy są poddani tym systemom i służą im. Przyjęcie znaku na czole wskazywałoby na przyjęcie wyznań wiary, czyli wierzeń, bestii i jej obrazu, podczas gdy znak na rękach wskazywałby na stosowanie w praktyce ich uczynków. W czasie wielkiego ucisku, podczas którego wielki Babilon zostanie zniszczony, wszyscy tacy dowiedzą się, czym jest gniew Boży, bowiem wtedy zostaną zmuszeni przejść te doświadczenia. Jego kubek przeznaczony dla narodów jest kubkiem oburzenia w takim sensie, że ono wypływa z boskiego niezadowolenia z nich. Będą męczeni, basanizo, próbowani, badani, poddani probierzowi, w ogniu i siarce w obecności baranka, to znaczy, że te narody i osoby, które sercem i duszą związane są ze wspomnianymi instytucjami, będą poddane bolesnym próbom, kiedy zostaną one zniszczone w czasie wielkiego ucisku. Gdy ogień i siarka, ostateczne unicestwienie, zostaną zastosowane wobec tych instytucji, będzie to stanowiło najsurowszą próbę dla ich członków. Próbowanie to odbywa się przed obliczem baranka, w czasie obecności naszego Pana, podczas zgromadzania Jego wybrańców w drugim adwencie. Dym ich mąk, lekcja próbowania ich w owych okropnych doświadczeniach, wznosić się będzie na wieki w tym sensie, że wiecznie będzie się nasuwał umysłom ludzkim. Nie będą mieli rzeczywistego odpoczynku serca i umysłu ci, którzy przyjęli doktryny papiestwa i zjednoczonego sekciarskiego protestantyzmu, gdy nastąpi zniszczenie tych instytucji, o których mniemali, że stanowią Kościół Boży. Objawienie rozdział 19 wersety 2 i 3 podaje podobne myśli, bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, boska decyzja, podjęta przeciwko wielkiemu Babilonowi jako całości i jej spełnienie, iż osądził wszetecznicę oną wielką, skazał wielki Babilon na zniszczenie, która kaziła ziemię, społeczeństwo, wszeteczeństwem swoim, bezprawnym łączeniem się z ziemskimi rządami, i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej, wydanym wyrokiem i wykonaniem go obronił swych sług, którzy przez cały wiek Ewangelii cierpieli z rąk wielkiego Babilonu. A dym jej wstępuje na wieki wieków, lekcje doświadczeń wielkiego Babilonu, pozostaną na zawsze w umysłach doprowadzonego do doskonałości rodzaju ludzkiego, który uzna, iż Babilon sprawiedliwie znajduje się tam, gdzie się znalazł, w wiecznym unicestwieniu. Ponadto oprócz symbolicznego wyrażenia jezioro ogniste używanego jako określenie drugiego piekła, Pismo Święte stosuje także odnoszące się do niego greckie słowo gehenna. Słowo to występuje 12 razy w Nowym Testamencie, a tłumacze Biblii wyrazili je również słowem piekło, powodując pewne zamieszanie pomiędzy nim, a greckim słowem hades, także przetłumaczonym jako piekło, które, jak to już uprzednio zauważyliśmy, dotyczy pierwszego piekła, nieświadomego stanu śmierci Adamowej, niepamięci. Greckie słowo gehenna jest równoznaczne z hebrajskim słowem gehinnom, przetłumaczonym dolina chennom. Odnosi się to do doliny położonej na południu i południowym zachodzie miasta Jerozolimy, gdzie odpadki, śmieci i tak dalej z miasta były palone i zupełnie niszczone. W celu lepszego zrozumienia doliny chennom jako typu gehenny z Nowego Testamentu, przerwijmy nasze rozważania dla podania pewnych ogólnych wyjaśnień. Jest zarówno duchowe Jeruzalem, Chrystus jako Królestwo Boże, jak i ziemskie Jeruzalem. To ostatnie jest typem na Królestwo, co jest widoczne w Ewangelii Mateusza rozdziale 5 wersecie 35. Gdyż, Jeruzalem, jest, przedstawia, miasto Wielkiego Króla. Ogólna sytuacja przedstawia się następująco, dwie góry Jeruzalem przedstawiają maluczkie statko i starożytnych godnych jako głównych władców królestwa, a dwa pagórki Jeruzalem przedstawiają wielką kompanię i młodocianych godnych jako podrzędnych władców królestwa, Psalm 72 werset 3. Doliny tego miasta są odpowiednikami poddanych tego królestwa, klasy restytucyjnej. Jego mury przedstawiają zbawcze moce królestwa, a bramy, Izajasza rozdział 60 werset 18, chwalebne czynniki wprowadzające świat do królestwa. Dolina Jozafata, która była położona na wschód od Jeruzalem i służyła, nadal służy, jako ogólny cmentarz miejski, stanowi typ Hadesu, stanu pierwszej śmierci Adamowej, z którego wszyscy niej wybrani umarli powrócą, i dana im będzie sposobność wejścia do królestwa przez jego otwarte bramy. Izajasza rozdział 60 wersety 11 i 12. Dolina Hennom, zwana Gehenną, została użyta do przedstawienia antytypicznej Gehenny, tej jedynej Gehenny wzmiankowanej w Nowym Testamencie, to jest śmierci drugiej, z której nikt nigdy nie powróci. Żydzi nie używali typicznej Gehenny do ogrzebania umarłych, lecz jako miejsca na nieczystości z miasta. Miejskie odpadki, nieczystości, itd., były wrzucane do tej doliny i tam niszczone, to, co spadało na występy i skały, było trawione przez robactwo, a to, co spadało na spód doliny, było trawione przez ogień podsycany siarką, ponieważ zawsze był tam podtrzymywany ogień. Nigdy jednak do tej doliny nie wrzucano żyjących stworzeń, bowiem Żydom nie wolno było torturować jakichkolwiek stworzeń. Jedynie martwe ciała po egzekucji pewnych wyjątkowo nikczemnych przestępców były wrzucane do tej doliny, gdzie były niszczone przez robactwo i ogień. Celem palenia w Gehennie było potępienie przestępstwa i przestępcy w oczach ludu, co oznaczało, że winowajca był beznadziejnym przypadkiem. Ponieważ Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie, zniszczenie po śmierci ciała w Gehennie, symbolicznie, przywodziło na myśl utratę nadziei przyszłego życia przez zmartwychwstanie. Zniszczenie dokonane przez robaki i ogień tej doliny bardzo trafnie stanowią typ wiecznego unicestwienia, którego dokonuje antytypiczna Gehenna. To są właśnie fakty dowodzące, że ta dolina stanowi typ piekła drugiego. Ponadto w Izajasza rozdziale 30 wersecie 33 czytamy, bo dawno przygotowano Tofet, ono jest także dla króla gotowe, zostało, przez Jehowę, pogłębione, rozszerzone, stos węgli i drwa w nim obfitują. Tchnienie Pana niby potok siarki je rozpali, Biblia Tysiąclecia, przepis tłumacza. Z podanego tu opisu i znaczenia nazwy Tofet, palenisko, wnosimy, że jest to Gehenna, jezioro ognia i siarki, Ewangelia Marka rozdział 9 wersety 47 i 48, Jakuba rozdział 3 werset 6, Objawienie rozdział 20 wersety 10, 14 i 15. Brak możliwości wyjścia z niego jest wyrażony słowami zostało pogłębione, rozszerzone. Zupełność dokonywanego w nim zniszczenia jest przedstawiona w słowach, stos węgli i drwa w nim obfitują, a wieczność tego zniszczenia w słowach, tchnienie, moc, Pana niby potok siarki je rozpali. Królem, dla którego zostało ono przygotowane jest niewątpliwie szatan, książę, władca, obecnego złego świata, bowiem jest on tym antytypicznym faraonem panującym nad antytypicznym Egiptem, wersety od 1 do 14, i antytypicznym Nabuchodonozorem, z antytypicznego Babilonu, wersety od 27 do 33. Objawienie rozdział 21 wersety od 10 do 27 bardzo trafnie ilustruje warunki, które będą panować w Nowym Jeruzalem. Okazał mi święte Jeruzalem, a narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle Jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoją do Niego przyniosą i wniosą do Niego chwałę i cześć narodów. I nie wnijdzie do Niego nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo. To nowe Jeruzalem, przedstawione w typie przez ziemskie Jeruzalem, przy końcu tysiąclecia będzie reprezentować całą zbawioną ludzkość, a zanieczyszczający, obrzydliwi i tym podobne niegodni wiecznego życia, nie wejdą tam, bo Bóg ich całkowicie, zupełnie i wiecznie zniszczy, tak jak w typie, odpadki, nieczystości, śmieci i tym podobne były niszczone w Gehennie, dolinie Hennom, poza granicami typicznego miasta Jeruzalem. I tak czytamy, Pan wszystkich niepobożnych wytraci. Psalm 145, werset 20. W swym zapaleniu ognia, który pożrać ma przeciwników. Żydów, rozdział 10, werset 27. Inny opis przedstawiający tych, którzy nie dostąpią wiecznego życia i którym nie pozwoli się wejść do tego miasta, zbawionej ludzkości, znajduje się w następnym rozdziale, objawienie rozdział 22, werset 15. A na dworze, na zewnątrz symbolicznego Jeruzalem, ziemskiej fazy Królestwa Bożego, będą psy, symboliczni sekciarze z małego okresu, i czarownicy, fałszywi, zwodniczy nauczyciele, i wszetecznicy, ci, którzy w małym okresie będą uczestniczyć w pozornej i zakazanej unii Kościoła z państwem, mężobójcy, ci, którzy nienawidzą swych braci, jak również i ci, którzy w małym okresie będą usiłowali rzeczywiście zamordować starożytnych i młodocianych godnych, i bałwochwalcy, miłujący siebie, swe pragnienia, posiadłości, mężów, żony, rodziców, dzieci, braci, siostry, przyjaciół, bliźnich bardziej niż Boga, i ci, którzy kłaniać się będą wyznaniom i innym bożkom małego okresu, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo, wszyscy miłujący i tworzący w tym czasie fałszywe doktryny, żyjący w zakłamaniu, udający, iż są pobożnymi, dobrymi ludźmi, przestrzegającymi nowe przymierze zakonu, w rzeczywistości zaś nie będą mu w sercu posłuszni. Wszyscy z tych klas przestępców zostaną ujawnieni i rozpoznani jako samolubnie korzystający z dobrodziejstwowego wieku, jako nie wydający pożądanych owoców pod nowym przymierzem. Ulegną pokusom szatana i zostaną doprowadzeni do upadku, do zguby. Rozważmy obecnie 12 fragmentów Nowego Testamentu, w których występuje greckie słowo gehenna. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety 21 i 22, słyszeliście, iż rzeczono starym, nie będziesz zabijał, a kto bykolwiek zabił, będzie winien sądu, sądu niższej instancji, ale ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu, a ktokolwiek rzecze bratu swemu, racha, łotrze, czyli nazwie go nikczemnikiem, poważnie oskarżając, będzie winien rady, wysokiej rady, czyli Sanhedrynu, najwyższego żydowskiego sądu, a ktokolwiek rzecze, błaźnie, bezbożniku, diaglot, będzie winien ognia piekielnego, gehenny. Tak więc, w ten sposób przedstawiono wzrastające stopnie złej woli i nienawiści wraz z odpowiadającym im karaniem o wzmagającej się surowości. Uczeni w piśmie i faryzeusze przekręcili wiele nauk uprzednio podanych w prawie mojżeszowym i fakt, że Jezus posłużył się słowami tego fragmentu, przemawia przeciwko nim. Przykazanie, nie będziesz zabijał, potraktowali jako zakaz zewnętrznego i fizycznego zabijania, przypuszczając, że tylko tym, co odbierają innym naturalne życie, grozi niebezpieczeństwo sądu. Nie pomyśleli, że to przykazanie ma jeszcze zastosowanie względem tych, którzy doprowadzają innych do śmierci przez zamach na charakter, reputację itd., nawet jeśli nie zabili ich fizycznie. Jezus raczej kładł większy nacisk na ducha zakonu niż na jego literę. Grzech musi zostać odkryty aż do korzeni. Uczeni w piśmie i faryzeusze widzieli go tylko wówczas, gdy jego śmiertelny owoc był dojrzały. Gdy ktoś ulega wpływom niesprawiedliwego i nieuzasadnionego gniewu, zaczyna kroczyć tą samą drogą, która prowadzi mordercę do widocznego grzechu. Tym sposobem, z boskiego punktu widzenia, łamie szóste przykazanie, bo Bóg patrzy na serce, Pierwsza Samuelowa rozdział 16 werset 7. Tym, co ulegają w ten sposób gniewowi, grozi niebezpieczeństwo sądu i otrzymanie wyroku z powodu przekroczenia prawa miłości obowiązkowej, sprawiedliwości. Tym, którzy by powiedzieli swemu bratu racha, łotrze, szydząc, urągając swemu bliźniemu, wyrażając się źle i obelżywie o nim, grozi niebezpieczeństwo Rady Sanhedrynu, najwyższego sądu żydowskiego, stanowiącego typ podobnego sądu, który ma być ustanowiony w wieku tysiąclecia i ma składać się ze starożytnych i młodocianych godnych. Gdyby jednak ktoś nazwał swego brata głupcem, czyli bezbożnikiem, to rzuciłby na niego jeszcze większe oszczerstwo, bo godzące w jego związek z Bogiem. Głupcem jest ten, kto powiedział w swym sercu, nie ma Boga, Psalm 14 werset 1. Stąd więc, gdy ktoś w taki sposób oskarża swego brata, który nie jest głupcem w takim znaczeniu, pokazuje, że nienawidzi go w najwyższym stopniu, i jeśli w danej chwili przechodzi próbę na życie, zostaje objawiony jako morderca, który nie ma w sobie życia wiecznego, 1 Jana rozdział 3 werset 15. Z powodu takiego skrajnie złego postępowania tym, którzy jeszcze nie przechodzili próby na życie, na przykład uczonym w piśmie i faryzeuszom w dniu ich sądu, grozi niebezpieczeństwo ognia gehenny, śmierci drugiej, zupełnego, całkowitego i wiecznego unicestwienia. Następnym wersetem zawierającym słowo gehenna jest Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28, gdzie Jezus powiada, a nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy, prawa do przyszłego życia, zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu, gehennie. Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 5 jest bardzo podobny, bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do piekielnego ognia, gehenny, zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Jak wykazano w tych dwóch wersetach, Bóg ma moc, by zatracić zarówno duszę, jak i ciało, zupełnie, kompletnie i wiecznie w gehennie, śmierci drugiej. Słowo gehenna występuje dwa razy w Ewangelii Mateusza rozdziale 5 wersetach 29 i 30. Jeśli cię tedy oko twoje prawe, obrana przez ciebie wiedza, lub ulubione twe teorie, gorszy, jest przyczyną twego błądzenia, wyłup je, a zarzuć od siebie, bez względu na to jakby były drogie, nawet tak drogie, jak prawe oko, lub bez względu na to, w jak korzystnym świetle mogłoby cię to stawiać w oczach ludzi, albo jak bardzo mógłbyś je miłować, albowiem pożytecznie jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego, gehenny. A jeździsz cię prawa ręka twoja, zdeprawowane upodobania ujawnione przez uczynki, gorszy, jest przyczyną twego błądzenia, odetnij ją, i zarzuć od siebie, na zawsze uwolnij się od takich uczynków i upodobań, które je spowodowały, albowiem pożytecznie jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego, gehenny, która obrazowo przedstawia całkowite, zupełne i wieczne unicestwienie. Ewangelia Mateusza rozdział 18 wersety 8 i 9 jest równoległym fragmentem, w którym występuje słowo gehenna, lecz ze względu na jego zupełne podobieństwo nie cytujemy go tutaj i pozostawimy bez komentarza. W Ewangelii Marka rozdziale 9 wersetach od 43 do 48 słowo gehenna występuje trzy razy. A jeśli by cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją, bo lepiej jest tobie ułomnym wnieść do żywota, niżeli dwie ręce mając iść do piekła, gehenny, w on ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli by cię noga twoja gorszyła, odetnij ją, bo lepiej tobie chromym wnieść do żywota, niżeli dwie nogi mając, być wrzuconym do piekła, gehenny, w ogień nieugaszony. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli by cię oko twoje gorszyło, wyłupie, bo lepiej tobie jednookim wnieść do Królestwa Bożego, niżeli dwa oczy mając, wrzuconym być do ognia piekielnego gehenny. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Podaliśmy już stosowny komentarz do prawie całego tego fragmentu, ograniczymy się teraz tylko do objaśnienia zdania, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jest całkiem oczywiste, że odnosi się ono do Doliny Chennom, czyli Gehenny, która, co już wyjaśniono, była położona tuż za Jeruzalem i służyła jako miejsce, do którego wrzucano i w którym palono odpadki. Niektóre z nich spadały na skały i występy skalne, gdzie lęgły się robaki, które stale je pożerały. Pozostałe odpadki spadały na spód doliny, gdzie stale był podtrzymywany ogień nie do ugaszenia, aż zupełnie strawił wszystko, co było palne. Tak więc Jezus posłużył się Doliną Chennom jako symbolem całkowitego zniszczenia przez Boga niepobożnych, ich zupełnego i wiecznego unicestwienia. Słowo to dwa razy występuje w Ewangelii Mateusza, rozdziale 23, wersetach 15 i 33. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. Byli oni bardzo czynni w pozyskiwaniu prozelitów, bo wierzyli, że przez takie dobre uczynki zyskają życie wieczne, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła, gehenny, niż wy sami, czynili go dwakroć gorszym przez nauczanie go błędnych doktryn i fałszywych praktyk. Nawrócenie osiągane przez fałszywe przedstawienie Boga sączy truciznę do serca, którą trudno będzie wyplenić w czasach restytucji, bo gorliwość prozelitów jest przysłowiowa, niepowstrzymana w przyswajaniu nowych doktryn i praktyk przeciwnych poprzednio wyznawanym. Węże, Jezus tak ich nazwał, bo podobnie jak szatan umiłowali grzech, plemię żmijowe, jako klasa byli podobni szatańskiemu systemowi, symbolicznej żmii, jak wy możecie ujść potępienia w piekle, gehennie. Nasz Pan prawie stracił nadzieję, by którykolwiek z tych hipokrytów mógł uniknąć wyroku śmierci drugiej, bo z powodu samowoli w grzeszeniu przeciw tak wielkiemu światłu podkopywali swoje charaktery do takiego stopnia, że stawały się prawie niereformowalne. Biblia tysiąclecia, przepis tłumacza. Obawiamy się, że będą zaliczeni do jednej z dwóch klas wzmiankowanych w Izajasza rozdziale 65 wersecie 20, który został już wcześniej wyjaśniony. Ostatnim wersetem, w którym zostało użyte słowo gehenna, jest Jakuba rozdział 3 werset 6. Ponieważ już szczegółowo go skomentowaliśmy, nie będziemy tego powtarzać. A zatem z naszego badania nad zastosowaniem słowa Gehenna w Nowym Testamencie dowiedzieliśmy się, że odnosi się ono do Doliny Chennom położonej na zewnątrz Jeruzalem, doliny, która z powodu niszczenia w niej nieczystości i odpadków, obrazuje zupełne, całkowite i wieczne unicestwienie niepoprawnych grzeszników. Wyjaśniły to nasze badania nad wersetami zawierającymi słowo gehenna. Trzecim wyrażeniem, którym się posłużono w Biblii przy wzmiankowaniu o drugim piekle, jest ogień wieczny. Posłużono się nim w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 41, w przypowieści o owcach i kozłach, gdzie czytamy, potem, przy końcu małego okresu, rzecze, Jezus, i tym, którzy będą, po lewicy, klasie kozłów, idźcie ode mnie, przeklęci. W ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. ponieważ oświadczenie to jest paraboliczne. Ogień jest symboliczny, bo jeśli ogień potraktujemy literalnie, to także powinniśmy kozły potraktować literalnie, a nie uważać je jako odnoszące się do ludzi. To, że ogień jest symboliczny, jest dalej dowiedzione przez wcześniej już rozważone wersety biblijne, jak na przykład Żydów rozdział 2 werset 14, który wykazuje, że ostatecznym przeznaczeniem szatana jest zniszczenie. Również objawienie rozdział 20 werset 9 w ten sam sposób za pomocą symbolu ognia wykazuje, że całkowite i wieczne zniszczenie będzie w małym okresie zgotowane dla zwiedzionych grzechem, ale zstąpił ogień, zniszczenie, ogień niszczy wszystkie palne rzeczy wrzucone do niego. W ten sposób jest zastosowany w Biblii jako symbol zniszczenia, od Boga z nieba i pożarł je, wobec tego nie zachował ich w żadnym znaczeniu, nie mówiąc już o mękach. Niektórzy myślą, że werset 46, i pójdą ci, klasa kozłów, na męki wieczne, wafał na wieczną karę, ale, sprawiedliwi do żywota wiecznego, naucza o wiecznych mękach. Lecz zwróćmy uwagę, że nie zawiera on żadnego słowa nauczającego o wiecznych mękach. Karą za grzech jest, jak oświadcza Pismo Święte, śmierć, a nie tortury. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Rzymian rozdział 6, werset 23. Ezechiela rozdział 18 wersety 4 i 20, Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 23. Uczyń tę karę wieczną, a będziesz miał wieczną karę, wieczną śmierć, lecz nie wieczne tortury. Antyteza w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 46 pięknie dowodzi tej myśli. Greckim słowem przełożonym na męki jest kolasis, które literalnie znaczy odcięcie. Grzesznicy zatem idą na wieczne odcięcie. Odcięcie od czego? Antyteza następnego zdania, sprawiedliwi do żywota wiecznego, przywodzi na myśl, że jest to odcięcie od życia, to jest śmierć. Tak więc Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 41 i 46 dowodzi, że wyrażenie ogień wieczny, werset 41, dotyczy zupełnego i wiecznego unicestwienia, drugiego piekła, tak jak w przypadku wyrażeń jezioro ogniste i Gehenna. W celu otrzymania zupełnego wyjaśnienia tej przypowieści odsyłamy czytelnika do teraźniejszej prawdy z 1953 roku, numeru 149. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 8 także używa wyrażenia ogień wieczny i oczywiście ma ono to samo znaczenie w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 41. Dlatego nie będziemy go tutaj dodatkowo rozpatrywać. Czwartym sposobem określenia przez Pismo Święte drugiego piekła jest użycie wyrażenia ogień wieczny, list świętego Judy rozdział 1 werset 7, jako Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem jako i one sprzeteczniały i udały się za cudzym ciałem, wystawione są na przykład ognia wiecznego karanie ponosząc. Ogień, którym ludność Sodomy, Gomory i okolicznych miast została ukarana, nie trwał wiecznie. Raczej, jak to często bywa, przyczyna jest użyta zamiast skutku. Nie znaczy to, że wieczny ogień nieustannie i nieskutecznie próbował zniszczyć te miasta, lecz raczej, że zniszczył je na zawsze, dosięgło je wieczne zniszczenie, którego dokonał ogień. Stąd mamy przykład. Sodoma zdaje się przede wszystkim przedstawiać wielkiego antychrysta, bestię, papieństwo. A Gomora, obraz bestii, zjednoczony sekciarski protestantyzm. Zniszczenie tych miast przedstawia przede wszystkim zniszczenie tych wielkich systemów. Ponadto, Bóg przez zniszczenie grzesznych mieszkańców Sodomy, Gomory i miast tej równiny ustanowił typ wiecznego zniszczenia niepoprawnych grzeszników w wieku Ewangelii i tysiąclecia, ponieważ w karaniu, które ponieśli, zniszczenie przez ogień i siarkę, byli użyci przez Pana do zobrazowania kary dla niepoprawnych grzeszników, to jest wiecznego zniszczenia, zagłady, unicestwienia. Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety 28 i 29 również czyni wzmiankę o zniszczeniu Sodomy za dni Lota, także też jako się działo za dni Lotowych, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień z siarką z nieba i wytracił wszystkie. Z tego widzimy, że ludzie zajmowali się swymi zwykłymi sprawami, gdy nagle spadło na nich zniszczenie od Pana. Zauważmy, że nie ma żadnej wzmianki dotyczącej ich wiecznego torturowania. Jako piąty i ostatni sposób, za pomocą którego Pismo Święte nadmienia o drugim piekle, rozważymy zastosowanie w Starym Testamencie słowa Szeol, w zakresie obejmującym tylko drugie piekło, bowiem, co już wcześniej wykazano, Stary Testament stosuje je tak względem pierwszego, jak i drugiego piekła. Psalm 9, werset 18, ARV, niepobożni się obrócą, wrócą, do Szeol, nawet wszystkie narody, Gog i Magog. Objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9 i 15, które zapominają Boga. Obecnie, nie ma narodu za wyjątkiem cielesnego i duchowego Izraela, który zna Boga, cielesny Izrael nie znał Go dostatecznie, by znieść ostateczną próbę na otrzymanie życia. Tak więc, ten werset biblijny, czego dowodzi kontekst, odnosi się do rozmyślnych grzeszników w małym okresie. Zostali oni uprzednio wyprowadzeni z Hadesu, pierwszego Szeolu, ale zapomnieli o Bogu podczas próby małego okresu, wrócą zatem do Szeolu jako stanu drugiej śmierci i nigdy z niego nie powrócą, pozostaną zupełnie i wiecznie unicestwieni. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 werset 24. Drogę żywota rozumny ma ku górze, aby się uchronił piekła, Szeol, głębokiego. Dla mądrych droga życia obejmuje rzeczy wyższe, rzeczy chwalebne będące w harmonii z prawdą i sprawiedliwością. W swej mądrości dowodzą oni, że stosują się do tych rzeczy, by ujść Szeolu co w dole, to jest drugiego piekła, śmierci drugiej. To nie może się odnosić do pierwszego piekła, bowiem czyjeś zabiegi o rzeczy wyższe, Kolosensów rozdział 3 wersety 1 i 2, przyczyniają się do wiernego zużycia jego człowieczeństwa w służbie Panu i jego sprawie, w ten sposób przyspieszając jego pójście do pierwszego piekła. Wersetów również będzie miał swe wypełnienie w wieku tysiąclecia, gdy mądrymi będą wierni restytucjoniści, posłuszni zarządzeniom nowego przymierza, jako swej drodze wiodącej do otrzymania życia, stając pośród tych, do których Jezus przemówi, pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Tak więc ubiegając się o rzeczy wyższe mądrzy tego wieku unikną drugiego piekła. Przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 14, tego, swego syna, bij rózgą, a duszę jego z piekła, Szeol, wyrwiesz. Oczywiście ten werset nie odnosi się do pierwszego piekła, Szeol, bo bez względu na to jak surowo będzie obecnie dziecko karane i tak pójdzie do pierwszego piekła. Lecz właściwa dyscyplina i karanie przez rodziców ratuje wiele dzieci od pójścia do drugiego piekła, werset 13, gdyż w tym wieku uchroni posłuszne dzieci przed wstąpieniem na drogę zła i niegodziwości, i w ten sposób zapobiegnie zaliczeniu do jednej z dwóch potępionych klas wieku tysiąclecia, Izajasza rozdział 65, werset 20. Ioba rozdział 7, werset 9. Jako niszczeje obłok i przemija, tak zstępujący do grobu, Szeol, nie w niej idzie. Z całą pewnością ten werset nie odnosi się do stanu śmierci Adamowej, pierwszego piekła, gdyż ci, którzy wchodzą do tego stanu, wyjdą z niego. Dzieje apostolskie rozdział 24, werset 15. Użyte tutaj porównanie dotyczy drugiego piekła. Obłok, który zniknął, nigdy nie powróci do istnienia. Ten fakt jest dany za ilustrację wiecznego nieistnienia tych, którzy idą do drugiego piekła. Przeklęci grzesznicy i starcy. Izajasza rozdział 65, werset 20. W wieku tysiąclecia należą do tych, którzy podobni do niszczejącego i przemijającego obłoku wejdą do drugiego piekła i nigdy z niego nie wyjdą. Izajasza rozdział 14, werset 15. Wszakże strącony jesteś aż do piekła, Szeol, w głębokość dołu. Jak już wspomnieliśmy, kontekst opisuje pod symbolem jednego męża, ze względu na ich wspólne działanie, przede wszystkim diabła, następnie bestię i ostatecznie fałszywego proroka w odniesieniu do ich nieczystych uczynków. Ten werset przedstawia ich zupełne i wieczne unicestwienie, wskazane przez strącenie ich do Szeolu. W niektórych wypadkach słowo Szeol może być użyte w związku z pierwszym piekłem i może też mieć zastosowanie względem drugiego piekła. Taki przypadek znajdujemy w Izajasza rozdziale 28, wersetach od 15 do 18. Dlatego, że mówicie, uczyniliśmy przymierze z śmiercią i z piekłem, Szeol, mamy porozumienie, bicz gwałtowny nas nie dojdzie, gdy przechodzić będzie, bośmy położyli kłamstwo za ucieczkę swoją, a pod fałszem utailiśmy się. Nominalny lud Boży uczynił przymierze ze śmiercią, gdy ogłosił ją za przyjaciela tych, co przyłączyli się do jego różnych denominacji, twierdząc, iż przyłączeni nie potrzebują obawiać się śmierci, bo gdy umrą, znajdą się w o wiele lepszym położeniu i będą bardziej żywi niż przed śmiercią. Wprost przeciwnie, Pismo Święte świadczy, że śmierć jest ludzkim nieprzyjacielem. 1 Koryntów rozdział 15, werset 26. Wiele osób z różnych denominacji ma porozumienie z piekłem, Szeol, bez względu na to, czy rozważamy Szeol w znaczeniu pierwszego piekła, nieświadomego stanu, z którego istnieje nadzieja powrotu przez zmartwychwstanie, czy też ze stanowiska drugiego piekła, stanu zniszczenia, z którego nie ma żadnej wskazanej przez Pismo Święte nadziei wyjścia. Wyolbrzymili oni karę za grzech do wiecznego życia w mękach, a Szeol do wielkiej otchłani ognia i terroru, gdzie diabły zawzięcie dźgają widłami swoje bezbronne ofiary. Twierdzą oni, że wszyscy, co się znajdują w obrębie ich sekciarskich systemów, są zabezpieczeni przed pójściem do tego miejsca tortur i wykorzystują strach przed wiecznymi mękami w piekle jako środek pozyskiwania ludzi do ich kościołów. Twierdzą, że gwałtowny bicz, czas wielkiego ucisku, nie dotknie ich członków. Omieszkali zrozumieć, że właśnie czas ucisku doprowadzi ich złe instytucje do ruiny. Posłużyli się kłamstwem, doktrynami o wiecznych mękach, nieśmiertelności człowieka, świadomości umarłych i tak dalej, doktrynami antychrysta i fałszywego proroka, jako ucieczką i skryli się pod nim, przedkładając swe błędy i metody zamiast zwracać się po kierownictwo wyłącznie do boskiego słowa. Wersety 16 i 17. Dlategoż tak powiedział panujący Pan, oto ja za grunt kładę w Syonie kamień, kamień doświadczony, węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany. Jezusa, kto wierzy, nie pokwapi się, lecz będzie oczekiwał na Pana zamiast mówić, Pan nie prowadzi sprawy wystarczająco szybko, by mnie zadowolić. Przyspieszę i poprowadzę ją osobiście, tak jak powiedział i postąpił on zły sługa. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 48. A wykonam sąd, według sznuru, będzie wymagane ścisłe stosowanie się do prawdy doktrynalnej, środków nauczania, a sprawiedliwość według wagi, będzie wymagane także postępowanie w zgodzie z prawdą. Doktryna i praktyka będą wyrównane, dopasowane, i potłucze grat, ostre, trapiące prawdy, które Bóg daje w czasie paruzji i epifanii, nadzieję omylną, doktryny o wiecznych mękach, nieśmiertelności człowieka, świadomości umarłych i związane z nimi błędy, a ucieczkę wody zatopią. Owe prawdy zniszczą całkowicie te błędy i położą kres ich istnieniu. Werset 18. A tak zgładzone będzie przymierze wasze z śmiercią, ich porozumienie ze śmiercią, w którym uważają ją za przyjaciela, zostanie zupełnie pobite i obalone przez nauki Boże dane w czasie paruzji i epifanii. W ten sposób ludzie dowiedzą się, że śmierć, nie tortury, jest karą za grzech, Rzymian rozdział 6 werset 23, że śmierć nie była aniołem posłanym przez Boga, lecz dziełem szatana, który jako kat ma władzę śmierci, Żydów rozdział 2 werset 14, a porozumienie wasze z piekłem, Szeol, nie ostoi się, będą zmuszeni przyznać, że członkostwo w ich sekciarskich systemach jest daremne. Nie będą mogli dłużej używać nauki o wiecznych mękach jako instrumentu napędzającego ludzi do ich kościołów, gdy bicz gwałtowny. Tym biczem przede wszystkim jest prawda Boża na różne tematy, takie jak stan śmierci, piekło i tak dalej, stosowane w obecnym czasie wielkiego ucisku, przechodzić będzie, będziecie od niego podeptani, wasze systemy skruszone, a błędne doktryny, takie jak wiecznej męki, nieśmiertelność człowieka i tak dalej, zniszczone przez prawdę w czasie ucisku. Ten fragment biblijny możemy także zastosować do wieku tysiąclecia. Ci, którzy czynią w tym czasie przymierze ze śmiercią, stanowią dwie klasy z Izajasza rozdziału 65 wersetu 20. Będą używać kłamstwa jako ucieczki i sądzić, że będą mogli ujść śmierci drugiej i jej wiecznego zniszczenia. W ten sposób ukryją się pod fałszem, błędami. W tym czasie nasz Pan wraz z połączonym z Nim, Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety 22 i 23, Kościołem będzie dla wiernych kosztownym kamieniem węgielnym. Kto uwierzy wówczas nie będzie się spieszył, nie będzie nierozważnie brał udziału w szatańskim przesiewaniu i wysiłkach przechwycenia władzy w małym okresie, Objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9, raczej będzie czekać na Pana, aż im powie, że mogą posiąść królestwo. Sąd będzie wykonany według sznuru, a sprawiedliwość według wagi. Będzie wymagane ścisłe przystosowanie się do prawdy i postępowanie w zgodzie z nią. Ci, którzy będą wierni zarządzeniom nowego przymierza, będąc im posłuszni w sercu w stopniu zadowalającym Boga, otrzymają życie wieczne. Do nich Jezus powie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34. Grat, ostre, trapiące prawdy tego czasu, zniszczy uciekanie się szatana do kłamstw, a wody prawdy zaleją jego kryjówkę. Szatan w swych wysiłkach zwiedzenia całego świata, popełni ostateczny grzech i z tymi, których zwiódł, zostanie pogrążony w zupełnym i wiecznym unicestwieniu. Ich przymierze ze śmiercią i porozumienie z piekłem zawiedzie, bo bicz gwałtowny w znaczeniu demaskujących prawd i ostatecznego wyroku skazującego ludzkość dosięgnie ich. zostaną wrzuceni do śmierci drugiej. Nie będzie im wolno przejść do pełnych błogosławień z wieków przyszłych. Staną się przedmiotem wiecznej odrazy dla wszystkich, a gdy ludzie w przyszłości wiecznie poddawać będą wynajdą, ich egzaminowi, ich teorie, uczynki i tak dalej. Izajasza rozdział 66 werset 24, poznają, że byli oni niegodni życia. Nawiązując do artykułu pierwsze piekło Biblii, pod nagłówkiem. Rzeczy materialne wchodzą do Szeolu przed nastaniem sądnego dnia. Teraźniejsza prawda z 1984 roku, strona 57, kolumna druga. Rozpatrzyliśmy pewną liczbę wersetów, które mają zastosowanie w związku z drugim piekłem, w tym rozumieniu, że zniszczenie różnych rzeczy będzie trwało wiecznie. Tak więc, można o nich słusznie powiedzieć, że znajdują się w Szeolu w znaczeniu drugiego piekła, zupełnego i wiecznego unicestwienia, chociażby poszły do Szeolu, zapomnienia, tylko raz. Obecnie rozważyliśmy wszystkie przypadki użycia słowa piekło w Piśmie Świętym, jak są tłumaczone z hebrajskiego słowa Szeol oraz greckich słów Hades i Gehenna. W pozostałym, odosobnionym wystąpieniu, 2 Piotra rozdział 2 werset 4, jest ono przetłumaczone z greckiego słowa tartaro, albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, tartaro, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Te cztery słowa napisane kursywą są przetłumaczone z jednego greckiego słowa tartaro. Widocznie tłumacze nie wiedzieli, jak przetłumaczyć to słowo, lecz doszli do wniosku, że wiedzą, gdzie upadli aniołowie powinni się znajdować, i w ten sposób ośmielili się umieścić ich w piekle, chociaż potrzebowali aż czterech słów, by przekręcić tę myśl do postaci, którą z góry określili. Słowo tartaro, którym posługuje się tutaj święty Piotr, bardzo dokładnie przypomina Tartarus, słowo stosowane w greckiej mitologii jako nazwa ciemnej otchłani lub więzienia. Lecz tartaro zdaje się raczej odnosić do czynu niż do miejsca. Upadek aniołów, którzy zgrzeszyli, nastąpił ze stanu czci i dostojeństwa do stanu hańby i potępienia. Myśl ta zdaje się przedstawiać następująco: Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, lecz zdegradował ich i podał łańcuchom ciemności. To z pewnością jest w zgodzie z faktami znanymi nam z innych wersetów Pisma Świętego, ponieważ te upadłe duchy odwiedzały ziemię za dni naszego Pana i apostołów. Dlatego nie znajdowały się na dole w jakimś nieokreślonym miejscu, lecz na dole w znaczeniu degradacji ze stanu minionej czci, wolności, i w stanie ograniczenia ciemnością jako łańcuchem. Zostali zamknięci w tej ziemskiej atmosferze jako w więzieniu i nie mają mocy jej opuścić. Gdziekolwiek te upadłe duchy w seansach spirytystycznych objawiały swą moc przez media, które udawały, że są na pewno zmarłymi ludzkimi istotami, zawsze działały w ciemności, ponieważ ciemność jest tym łańcuchem, którym zostały związane do dnia sądu. Ten sąd trwa w okresie Epifanii, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, podczas której Bóg odłącza pokutujących aniołów od tych, którzy odmówili pokuty, aż przy końcu Epifanii rozdział ten zostanie w zupełności zakończony. Pokutującym w okresie tysiąclecia będzie dana sposobność otrzymania życia wiecznego, pod warunkiem posłuszeństwa w czasie procesu sądu w tym wieku, gdy niepokutujący wraz z szatanem jako swym przywódcą, objawienie rozdział 20 werset 2 i 3, zostaną zabrani tak daleko od ziemi, żeby nie wiedzieli, co się tutaj dzieje. Po skończeniu tysiąclecia w małym okresie zostaną uwolnieni razem z szatanem i będą usiłowali zwieść ludzkość. Wraz z szatanem, Żydów rozdział 2 werset 14, i klasą kozłów. Objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 10, zostaną unicestwieni, co jest symbolizowane przez wrzucenie ich w ogień wieczny. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 41. Tak więc, kończymy nasze studia nad biblijnymi zastosowaniami słowa piekło. Przez zbadanie pierwszego i drugiego piekła, włączając przypowieść o bogaczu w piekle, dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnego miejsca wiecznych mąk, o jakim średniowieczne wyznania wiary, wiele śpiewników i kazań błędnie naucza. A jednak dowiedzieliśmy się o piekle, Szeol, Hades, stanie śmierci w nieświadomości i niepamięci, na które cała ludzkość została skazana z powodu grzechu Adamowego i z którego wszyscy zostali wykupieni przez śmierć naszego Pana. Dowiedzieliśmy się też o drugim piekle, Gehennie, śmierci drugiej, zupełnym i wiecznym unicestwieniu, które poddane naszej uwadze jako ostateczna kara dla wszystkich wykupionych i przyprowadzonych do pełnej znajomości prawdy, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 4, i pełnej zdolności okazania jej posłuszeństwa wybiorą sposób postępowania w opozycji do Boga i sprawiedliwości. Chwała Bogu za to, że w Jego świętym Słowie dostarczył nam tyle światła na te tematy, i że przez zniesienie pierwszego piekła, a wieczne istnienie drugiego piekła nastanie czysty świat, 2 Piotra rozdział 3 werset 13, w którym wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu, i, nawet, wszystko co w nich jest, słyszałem mówiące, siedzącemu na stolicy, i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków. Objawienie rozdział 5 werset 13. A nasze serca mówią na to amen. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu Świętych. Któż by się Ciebie nie bał, czcił, Panie, i nie wielbił imienia Twego? Gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Objawienie rozdział 15 wersety 3 i 4. Opublikowane w teraźniejszej prawdzie z 1985 roku, na stronach od 178 do 192.